Radioskop w Polskim Radiu Białystok.
Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj startupowcy z Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego w Białymstoku spotykają się z inwestorami, chcą rozwijać swoje produkty, poszukując finansowania. To jeden ze sposobów komercjalizacji pomysłów biznesowych. Są też inne na rozwijanie startupów. O tym dzisiaj w programie. Powiemy także, co nowego w BPNT w tym roku. Zapraszam.
Radioskop w Polskim Radiu Białystok.
W studiu Anna Daszuta-Zalewska, dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz panowie Łukasz Skłodowski i Grzegorz Ciwoniuk z firmy Elastic Cloud Solutions. To może zacznijmy od tego, co zaczęło się dzisiaj w parku Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym. Już się skoncentrowałem.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Dzisiaj w naszym technoparku trwa Demo Day. Startupy inkubowane w ramach projektu Platformy Startowe dla Nowych Pomysłów Hub of Talents mają możliwość tak naprawdę poćwiczenia prezentacji przed potencjalnymi funduszami inwestycyjnymi, kapitałowymi, przed aniołami biznesu, którzy być może będą zainteresowani dalszą współpracą i wejściem we współpracę z tymi startupami.
Dzisiaj są warsztaty, uczą się tego, tak?
Traktujemy to dzisiejsze spotkanie rzeczywiście warsztatowo. Postraszyłam, może tak powiem nieładnie, tych naszych startupowców, bo prezentuje się 20 spółek młodych. Postraszyłam ich na początku tym, że nie mogą się spodziewać lukru, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby przyjęli te wszystkie krytyczne uwagi, które usłyszą, ponieważ to ma im pomóc w przygotowaniu się do prawdziwych spotkań z inwestorami, do prawdziwych, trudnych rozmów biznesowych, kiedy rzeczywiście wyjdą na rynek poszukać finansowania. A z drugiej strony dzisiaj i fundusze venture'owe, i aniołowie biznesu mają okazję przyjrzeć się wstępnie tym produktom, które rzeczywiście niedługo opuszczą platformy startowe dla nowych pomysłów.
Czyli można powiedzieć, że dzisiaj taka próba generalna, a jutro już prawdziwe zawody.
Zdecydowanie tak. Dzisiaj jeszcze ćwiczą, troszkę na miękko, ale wiadomo, że realia rynku są bardzo twarde. Gra jest bardzo trudna o pozyskanie koinwestora.
Z tymi inwestorami trzeba się dzielić i to bardzo, bardzo ostro, bo zawiera się umowy 50 na 50, albo dam ci 80%, a ty będziesz miał 20 i ja przejmuję twój wynalazek po to, żebyś ty mógł go zrealizować. To takie trudne rozmowy?
Zwykle tak to działa, natomiast my staramy się działać niezależnie od póki co inwestowania z zewnątrz.
Naszymi inwestorami są klienci po prostu.
Czyli ogłaszacie się gdzieś na Kickstarterze czy coś w tym stylu, tak? Poszukujecie pieniędzy.
To znaczy może trochę inaczej. Nasz pomysł na startup wyrósł z tego, że przez długi czas prowadziliśmy takie konsultingowe działania w dużych firmach, tak? Czyli nauczyliśmy się trochę współpracować z firmami typu Orlen, Energa, PGNiG i tak dalej. I jakby w tych firmach zauważyliśmy potrzeby stworzenia produktu, który po prostu
usprawni ich działanie.
Usprawni ich działanie, dokładnie. I stąd pomysł, tak? On się gdzieś tam krystalizował przez lata, nadszedł moment, że po prostu stwierdziliśmy, że nie można tak działać dalej na tak zwanym konsultingu, bo to się nie skaluje. Trzeba zrobić produkt, pudełko, z którym pójdziemy dalej w świat. Tak?
To wyjaśnimy jeszcze w trakcie naszego programu. To może spróbujmy jeszcze dwa pojęcia przy okazji wyjaśnić, pani Anno. Produkt, pudełko i skalowanie.
Okej, produkt, pudełko to jest taki produkt, powiedzmy, na tyle uniwersalny, że może być bazą do rozbudowywania go pod potrzeby konkretnych klientów. Czyli coś standardowego.
A ja myślałem, że to już taki produkt, który został tak dopracowany, że ma ładne opakowanie i możemy go od razu sprzedawać.
Powinien mieć ładne opakowanie również, ponieważ marketing jest niezwykle istotny, prawda? Ale nie, wydaje mi się, że to jest taki produkt,
który w dzisiejszych czasach już pudełko niekoniecznie funkcjonuje, takie stricte papierowe. Tak,
tak, ale możemy go dalej rozbudowywać. Skalowanie, czyli szybki wzrost, zdobycie dużej liczby klientów, bo tak możemy mówić z jednej strony o skalowaniu, albo bardzo szybki wzrost przychodów i wejście na nowe rynki.
I to teraz was czeka?
Mamy nadzieję. Jakby skalowanie to jest coś, też jakby ciągły zysk i profitowanie z czegoś, co jest już gotowe jakby nie wymaga zbyt wielu kolejnych prac.
Czyli żeby koszty nie zabiły funkcjonowania firmy, żeby były odpowiednie dochody, żeby można było i ludziom zapłacić, podatki zapłacić, ZUS i całą resztę, tak? Dokładnie. I jeszcze zyski zostały w kieszeni.
Najlepiej.
Wydaje się trudne, tak?
No trudno to brzmi, ale to wszystko trzeba w realu zrealizować. Tego się nie da wirtualnie jakoś zostawić gdzieś tam na boku. Może to jakoś będzie funkcjonowało. To jest real, który może grozić czasami nawet poważnymi skutkami, konsekwencjami.
Tak.
Tak krótko można by to powiedzieć. Ale wracając do tego, co się dzieje jeszcze jutro będzie się działo w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym, to poza tym pokazywaniem się tych 20 firm, to skąd one są? Tylko z Białegostoku?
Nie, to są tak naprawdę firmy zarówno z naszego województwa podlaskiego, ale też z warmińsko-mazurskiego, a nawet dalej. Niektóre startupy przyjechały do nas z Warszawy czy z Poznania. Są akcelerowane w ramach naszego projektu Platform Startowych dla Nowych Pomysłów. Pomysłodawcy z uwagi na wymagania projektowe musieli zarejestrować swoją działalność, żeby móc uczestniczyć w tym projekcie na terenie naszego województwa.
A, i tu będą płacić podatki.
I tu będą płacić podatki.
W całej rozciągłości. I oni właśnie się prezentują. A jakie są te pomysły? Jakie są te firmy?
Pomysły są najróżniejsze, począwszy od robotów, które stanowią przedłużenie ludzkiej ręki, wspomagają człowieka, kooperują z człowiekiem, które mogą być wykorzystywane przez najróżniejsze branże na całym świecie, globalnie. Poprzez oprogramowanie, które na przykład może pomóc w optymalizacji zakupów energii i obniżyć koszty zużycia energii elektrycznej. Od aplikacji mobilnych po typowe produkty do zastosowania w dużych zakładach przemysłowych. Także przekrój jest olbrzymi.
Wasze rozwiązania to właśnie duże firmy.
Duże firmy, ale
globalne.
Mieliśmy kilka wdrożeń poza Polską, ale póki co na razie działamy lokalnie. Liczymy, że ten nasz produkt będzie się już, chcemy go zaoferować na globalny rynek, tak? Więc to jest jakby też dla nas bardzo nowa rzecz.
A na czym się ten produkt skupia, jeśli można by tak obrazowo powiedzieć?
Nasz produkt to zupełnie nowe podejście w budowaniu firmowego intranetu, czyli takiego wewnętrznego portalu do współpracy w firmie, do kolaboracji, do komunikacji.
Jakby... Czy chcecie usieciawiać pracowników, żeby wykorzystywali komputery do współpracy, zarządzania, produkcji i tak,
tak
dalej.
Też.
Tak, też.
Zwłaszcza w większych firmach to jest trochę problem, bo jeśli mamy 10 tysięcy pracowników, to nie ma możliwości, żeby spotkać, wymienić poglądy i tak dalej, więc takie platformy, nawet choćby po to, żeby poinformować pracowników o...
Żeby było poprawnie politycznie, u nas nie jest tak dużo ludzi, to jak jest ładna pogoda, mamy fajne drzewka tutaj obok naszej firmy, tam się spotkamy i możemy wymienić się informacjami.
Tak, a to jest jakby przeniesienie tego modelu do wewnątrz firmy.
Na większą grupę ludzi.
W skali, tak.
I globalnie, bo przecież firmy teraz są w różnych miejscach, rozproszone i to już czasami bywa nie dziesiątki tysięcy, ale i kilkaset tysięcy ludzi.
To jest jakby kolejny obszar naszych zainteresowań, bo jakby prace nad pierwszym produktem gdzieś tam się zakończyły, natomiast no, naszym takim długoterminowym celem jest właśnie realizacja takiej wizji cyfrowego miejsca pracy jakby na miarę XXI wieku, czyli narzędzia, które pozwoli tym osobom współpracować.
To co będzie tym cyfrowym narzędziem pracy? Co będziemy mieli za kilka lat na naszym biurku?
Znaczy, bardzo popularne teraz na świecie stają się takie formy komunikacji, jak platforma na przykład znana Slack, czyli narzędzia, które trochę czerpią z social
media,
tak, z narzędzi społecznościowych, trochę z czatu, tak, ale jakby my to widzimy trochę jeszcze szerzej, znaczy sądzimy, że takie rozwiązania są dobre do mniejszych firm, mniejszych zespołów, a mimo wszystko firma duża musi to sobie w pewien sposób zorganizować.
Czyli będzie taki firmowy messenger?
takie rozwiązania już są. Bardziej chcemy skupić się na takiej zadaniowej pracy, a ten messenger, jak pan to nazwał, zorganizować wokół tych zadań, tak? Czyli pracownicy dostają zadania, współpracują w obszarze takim, jaki został im zlecony, tak?
I to wszystko w sieci.
Jak najbardziej.
Do tego planujemy również jakby wykorzystać najnowsze technologie, które są obecnie modne i badane, takie jak boty, sztuczna inteligencja, do automatyzacji tych procesów wszystkich, po to, żeby jak najmniej, jak najszybciej wszystko zrobić.
Taka przyszłość. A wracając do parku, to te startupy, to ile ich już teraz macie pod swoim parasolem? Przypomnijmy w ogóle ten program Hubs of Talents.
Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents we współpracy z 5 innymi technoparkami jest realizowana. Mamy pod opieką w tej chwili 70 młodych technologicznych spółek. Projekt ma się zakończyć z końcem kwietnia tego roku, więc to rzeczywiście już ostatni etap, na którym realizowane są szyte na miarę usługi specjalistyczne dla tych wszystkich spółek. No i za chwilę rozpocznie się bardzo trudny wyścig o zdobycie dofinansowania w ramach poddziałania 112 z programu operacyjnego Polska Wschodnia, który jest dedykowany właśnie tym spółkom, które z pozytywną rekomendacją ukończą programy inkubacji w ramach platform startowych.
To ile firm zostanie z tych 70?
Na dzień dzisiejszy bardzo trudno mi jest powiedzieć. Mam nadzieję,
jak pani szacuje w takim razie?
Mam nadzieję, że więcej niż 50%. Bo przyglądając się postępom prac poszczególnych spółek, temu jak współpracują z opiekunami, w jaki sposób realizowane są kamienie milowe w programach inkubacji, jesteśmy dobrej myśli, że rzeczywiście ponad połowa z tych 70 startupów technologicznych otrzyma taką pozytywną rekomendację i będzie mogła się ubiegać o dofinansowanie, o tą bezzwrotną dotację.
Na rozwój firmy.
Na dalszy rozwój firmy.
A co dalej jeszcze będzie w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym? Powiemy także za chwilę w naszym programie o takiej ciekawej metodzie, jak rozwijać startupy. A zatem Radioskop, proszę nas słuchać.
Radioskop w Polskim Radiu Białystok.
W studiu przypomnę Anna Daszyta-Zalewska, dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz panowie Łukasz Skłodowski i Grzegorz Ciwoniuk z firmy Elastic Cloud Solutions. Powiedzmy o takim sposobie postępowania czy metodzie pod nazwą Lean Startup. Co to takiego, do czego to można wykorzystać?
Z naszej perspektywy, bo jakby my wszystkie te metodyki i metodologie i czy pracy z oprogramowaniem, czy też właśnie rozwijania startupu jakby stosujemy w taki sposób, że wybieramy sobie z nich ciekawsze i bardziej takie odpowiadające nam elementy, więc jakby Lean
Ten Lean Startup to nie jest wasz wynalazek.
Nie, zdecydowanie.
To jest metoda ogólnoświatowa.
Metoda, która została opracowana w 2011 roku przez Erika Reisa, który napisał też książkę pod tym samym tytułem i jest popularyzowana właściwie od tego momentu na całym świecie.
Do czego służy ta metoda?
Głównie skupia się na tym, żeby jak najwięcej pracować z klientem i jak najwcześniej pokazywać swój produkt klientowi po to, żeby po prostu zwalidować i zebrać opinię, bo nam jako informatykom może się wydawać, że robimy coś niesamowitego, ale to niekoniecznie potrzeba rynkowa odpowiada potrzebom rynkowym, tak?
Chodzi też o to, żeby jakby na podstawie tych opinii, tych docelowych klientów cały czas zmieniać swój produkt i do nich i
dostosowywać
do ich potrzeb.
Tak? Stąd to pudełko z pierwszej części naszej rozmowy.
I też dlatego
coś bazowego, rozwiązanie bazowe, które można elastycznie dostosowywać do różnych klientów.
Dokładnie, elastycznie. Natomiast jakby głównie też jakby zawsze powtarzamy, że chcemy bardziej zależy nam niż na zewnętrznym finansowaniu na tym, żeby zwalidować produkt z klientem, znaleźć klienta, który za produkt nie dość, że zapłaci, to jeszcze da odpowiedni feedback i na bazie tego będzie można
dalej go rozwijać,
ulepszać.
Czyli sprzedajemy produkt i później użytkownik pisze do nas, a słuchajcie, tam trzeba poprawić to i to.
I za godzinę ma.
Na przykład. Czyli to jest pewna strategia rozwijania firmy startującej od zera.
tak generalnie ta metodyka...
Ale mająca już produkt, nie?
Niekoniecznie. Bo ta metodyka z jednej strony przy zastosowaniu jeszcze drugi termin Lean Canvas pomaga nam przede wszystkim stworzyć pierwszy model biznesowy, skupić się na najważniejszych założeniach związanych z przeniesieniem naszego pomysłu, który się urodził w naszej głowie, na rynek generalnie. Czyli wyznaczamy sobie problem, który dany produkt, nasz produkt, który sobie wymyśliliśmy, będzie rozwiązywał. Determinujemy czy określamy segment klientów, do których mamy trafić. Rozwiązanie problemu czy problemów, które ma dać ten potencjalny produkt. Ta metodologia Lean Startup pozwala w jak najlepszy sposób dostosować produkt do rynku, do oczekiwań klienta. Bo jak ktoś kiedyś powiedział, mamy za mało czasu, żeby tworzyć produkty, które są nikomu niepotrzebne. Czyli rzeczywiście jest to metoda empirycznej, eksperymentalnej weryfikacji kolejnych naszych generacji naszego produktu.
To wracając do waszej firmy, co wasza firma rozwiązuje i co daje klientom?
Czy głównie skupiliśmy, jakby ten produkt, który oferujemy, on, tak jak wspomniałem, jest internetowym rozwiązaniem, no i znaleźliśmy tam sporo takich problemów, z którymi borykały się duże firmy. Choćby to, żeby ta zawartość intranetu dobrze wyglądała, to często firmy posiłkują się zewnętrznymi agencjami, które przygotowują tą całą kreację. Więc my zrobiliśmy to w taki sposób, żeby nie dało się stworzyć brzydko wyglądających treści. To przede wszystkim. Dwa, że...
Skróciliśmy również jakby czas i procedurę instalacji takiego systemu w firmie. Zazwyczaj trwa to od 6 do 18 miesięcy, może kosztować nawet 1 000 000 złotych przy większych firmach. My to sprowadziliśmy do kilku kliknięć tak naprawdę i zakupów w sklepie gotowego rozwiązania.
Do tego szkolenie. Też skróciliście? Pracowników, tak, użytkowników.
Użyteczność naszego produktu jest tak dobra, że praktycznie nie wymaga szkolenia, ale jakby całą instrukcję i proces przeprowadzamy.
Pamiętając różne dawne projekty realizowane, zdarzało się, że szkolenia takich redaktorów trwały nawet 6 dni. Tak? Teraz ostatnio robiliśmy z jedną firmą szkolenie przez internet też, żeby było ciekawie. I w godzinę zdążyliśmy wytłumaczyć wszystkie funkcjonalności i pokazać, jak to działa.
I to nie dlatego, że ich jest mało, tylko dlatego, że tak dobrze jest zbudowany interfejs użytkownika, że jest zorientowany na użytkownika przede wszystkim. I właśnie przechodząc przez procesy testowania i weryfikacji, i iteracji, jakby przy rozwoju tego produktu, zbudowaliśmy na tyle prosty interfejs, że może z niego korzystać człowiek bez technicznych umiejętności.
Intuicyjnie.
Tak. Intuicyjnie, ale to też jakby wynikało z tego, że pokazujemy te rzeczy klientom i zbieraliśmy na bardzo wczesnym etapie ten feedback, tak?
Czyli odpowiedzi, to co oni uważają, że powinien ten system zawierać, albo to, rozwiązania.
Tak? Albo to, co widzieliśmy, że może sprawiać problem, już od początku staraliśmy się tak przeprojektować, żeby tego problemu albo nie istniał, albo był zminimalizowany.
Ciekawe, kiedy to trafi do administracji państwowej, bo jak państwo wiecie, najwięcej kłopotów mamy z wdrożeniami takich dużych systemów, które mają dotyczyć każdego obywatela. No i najczęściej to wszystko nie chce dobrze grać, bo użytkownicy, czyli my, obywatele, nie za bardzo rozumiemy te rozwiązania. Można by dużo tutaj przykładów podać. Z tego waszego rozwiązania wynika, że można jednak zbudować taki system, który będzie przyjazny dla użytkownika.
Tak, i to wszystko dzięki właśnie współpracy z klientem ostatecznym, zbieraniu opinii i ciągłym rozwoju produktu.
Czyli da się to jednak zrobić?
Moim zdaniem da się.
To jest jeden z przykładów, tak? Ale no, ważna jest ta strategia, czy sposób postępowania. Mówimy o tym Lean Startupie, bo on systematyzuje to wszystko, co każdy startupowiec powinien zrealizować, żeby jego firma odniosła sukces.
Znaczy, może powiedzmy sobie tak, że startupowcy wcale nie muszą korzystać z tej metodyki, bo to nie jest jedyna metodyka. Powinni wybierać takie narzędzia, które ułatwią im pracę nad rozwojem swojego
które
pomysłu,
rozumieją,
z którymi najlepiej się czują, które są dla nich najbardziej naturalne. Tak? To rzeczywiście ta metodyka Lean Startup opiera się na tych takich założeniach, tak jak już panowie powiedzieli tutaj, związanych z krótką serią, czyli wypuszczamy minimalnie satysfakcjonujący nas produkt na rynek i szybciutko sprawdzamy reakcję klientów, udoskonalamy, dodajemy te funkcjonalności, które
okazują się. Nie proponujecie, czy ta metoda to nie jest propozycja Forda, który najpierw zbadał 70 tysięcy klientów, a potem stworzył Mustanga.
Nie, to jest właśnie stare podejście.
To jest odwrotnie. Krótka seria, czyli proponujemy jakiś model, jakieś rozwiązanie i od razu testujemy na żywym organizmie.
Tak, ale ważne, by ta część, to rozwiązanie przedstawiało samosetno tego, co chcemy zaoferować klientowi, tak żeby pokazywało tą
czyli miało tą główną funkcjonalność, tak?
Dokładnie tak.
Czyli od tego musimy zacząć. Coś nie do końca to jest może jeszcze domyślane, przemyślane, ale już na etapie takich założeń bardzo skonkretyzowanych wypuszczamy towar, wypuszczamy produkt i badamy reakcję rynku.
Dokładnie tak. I przy okazji tej testujemy również różne wersje tego, co chcemy oferować, żeby stwierdzić, w którą stronę iść. Określenie takie jak AB testing.
Czyli nie ma tak, że jest tylko jedno rozwiązanie i upieracie się przy nim. Nie, jest już kilka wariantów przygotowanych po to, żeby rozeznać rynek i znaleźć niszę.
Znaczy, my zawsze sądzimy, że mamy rację, ale nie zawsze, jak praktyka pokazuje, że tak jest. Dajemy możliwość zweryfikowania tego klientowi, słuchamy klientów i pokazujemy im, jak można.
To jak trzeba słuchać klientów?
Chyba dobrze słuchać. Przede wszystkim.
Ale jak nastawiać się na to spotkanie z klientami? Raczej prezentować postawę eksperta, który zasypuje klienta mnóstwem danych i później czekać na reakcję? Czy jak?
Znaczy, my podchodzimy do tego w taki sposób, że przedstawiamy to, co produkt oferuje, dajemy klientowi czas, żeby się pobawił, żeby po jakimś czasie dał nam feedback i poinformował, co mu się podoba, co nie. Wydaje nam się, że tyle jakby wysiłku wkładamy w tą ergonomię i użyteczność, że te rzeczy w porównaniu do tego, co dotychczas było w firmach, gdzie się tak mocno jakby firmy nie skupiały na ergonomii, że to jakby skutkuje dobrymi rezultatami.
Coś chciała pani dodać? Pani,
może po trochę innym kątem dotyczącym perfekcji i tego, że często startupowcy dążą do tego, aby ich produkt stał się idealny i doskonały. Tak? Tylko czym jest ta perfekcja? Dlatego, że często startupom bardzo dużo czasu zabierają dyskusje, narady dotyczące tego, czy dana funkcjonalność powinna być wprowadzona, czy może pójdziemy
czy
w lewo,
czy
w
prawo. Czy ma być żółte, czy czerwone, czy zielone.
Tak, a moim zdaniem startupy powinny się skupić na tym, żeby ten produkt finalny, który wypuszczą na rynek, był taki, że nie można z niego już nic wyjąć. Nie chodzi o dodawanie nowych rzeczy, tylko wypuszczamy na rynek coś, z czego już ani z kawałeczka nie możemy zrezygnować.
Taki szkielet. Potem możemy dorabiać różne rzeczy.
Możemy próbować dorabiać, ale perfekcja nigdy nie zostanie osiągnięta, jest bardzo subiektywna, a w pewnym momencie powinniśmy to nasze dziecko już oddać, jeżeli uznamy, że ani jednej funkcjonalności, ani jednego kawałeczka nie możemy z niego zdjąć, że to jest ten produkt, który powinien zaspokajać potrzeby klientów.
Tak, ważne jest też, żeby odpowiednio określić swoich klientów docelowych, żeby nie próbować pokryć całego obszaru wszystkich ludzi na świecie, prawda? Bo potrzeby wtedy będą bardzo różne. Czyli musimy na początku sobie określić, kto będzie naszym klientem, kto będzie
taki
chciał
główny,
korzystać.
Taki mainstream, ale być gotowy także na te poboczne nurty.
Oczywiście.
Taka jest ta metoda, to polecamy, to wskazujemy i nie namawiamy do tego, żeby stworzyć doskonałego produktu, bo to się po prostu najzwyczajniej w świecie nie da. Tak.
Radioskop w Polskim Radiu Białystok.
Co czekają pani dyrektor startupy w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym w tym roku?
Może nie tylko startupy. No już 31 stycznia zapraszamy dzieciaki na warsztaty z programowania dla dzieci, które będą prowadzone przez 14-latka, który jest pasjonatem programowania i gier komputerowych.
Tak się biznes zaczyna teraz, panowie. Tak
wcześnie. Staramy się już młodsze dzieci zainteresować tym obszarem, programowaniem. 7 lutego zapraszamy...
Ale tutaj ważna informacja na te zajęcia z owym młodym, doskonałym, znającym programowanie człowiekiem. Nie dla wszystkich. Trzeba się zapisać. Odsyłamy do strony parkowej.
Tak, zapraszam serdecznie. Trochę starszych, czyli startupowców, przedsiębiorców, studentów zapraszamy już 7 lutego na Startup Europe Week. Tak jak w ubiegłym roku, kiedy symbolicznie wpisaliśmy Białystok na mapę ekosystemów startupowych w Unii Europejskiej, w tym roku również organizujemy wydarzenie w ramach tego eventu pod auspicjami Komisji Europejskiej. W drugim kwartale zapraszamy na East Media, konferencję z zakresu nowego marketingu. 22 maja to z kolei piknik naukowy w ramach 15. Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. W czerwcu czeka nas RoboGame, trzecia edycja turniejów robotów dla dzieci i młodzieży. W trzecim kwartale, z końcem sierpnia, będziemy współorganizowali z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i Ministerstwem Rozwoju Startup Summer Camp, podsumowujący pilotażowy projekt z platform startowych dla nowych pomysłów. Czwarty kwartał to już czwarta edycja EastBizu, wschodniego forum e-commerce, na który serdecznie zapraszamy w dniach 13-14 października. No i zakończymy Mikołajkami w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym. Po drodze być może pojawią się nowe ciekawe projekty, być może współfinansowane ze środków unijnych. Zapraszamy do nas.
Mikołaja będzie można sterować za pomocą smartfona. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. A startupy to codzienna walka, tak, o przetrwanie.
O przetrwanie, o kolejne funkcjonalności, o kolejnych klientów. Myślę, że tak, już w naszym przypadku staram się już w tym miesiącu, może w następnym, wejść na globalny rynek.
To znaczy pojawić się w sklepie z aplikacjami, tak jak mamy aplikacje na smartfony, tak firmowe sklepy internetowe prowadzą giganci tego rynku. My jakby w sklepie firmy Microsoft będziemy próbować tego startu naszego. No i to może być taki początek tej całej drogi już poza Polską.
Mamy nadzieję.
Zostaniecie w Białymstoku, czy...
Ja się nigdzie nie wybieram.
Ja również.
To dobre miejsce? To dobre miejsce? No bo pytanie cały czas jest. Pewnie przy okazji tej debaty o lotnisku wam by się też przydało, nie?
Z pewnością by się przydało, ale tak jak wspomniałem... Budujemy cyfrowe miejsce pracy. Nie, można pracować niezależnie, gdzie się jest, tak? Chyba trochę też pod siebie.
No ale jakby miał przyjechać ważny klient, to takie lotnisko by się przydało.
Zdecydowanie tak.
Czyli panowie zostają, praca stąd, czy właśnie, czy Białystok, bo przy okazji tego lotniska także debatujemy, co zrobić, żeby ludzie nie wyjeżdżali, bo się zmniejsza nam liczba ludzi w województwie. Niedługo to dotknie również i Białystok, że będzie się zmniejszała liczba ludzi, czy jest taki prosty związek pomiędzy rosnącą liczbą mieszkańców a miejscami pracy. Czy te miejsca pracy, właśnie nowe technologie, wirtualne, cyfrowe, mogą zapewnić?
Myślę, że zdecydowanie tak. To znaczy, problemem Białegostoku jest chyba trochę bliskość Warszawy, tak? I duży rynek...
To taka czarna dziura, nie? Tak, wysysa wszystko.
Duży rynek, który tam się znajduje, tak? Natomiast jeżeli chodzi o te pozycje takie stricte technologiczne, informatyków i pewnie z innych wysoko wyspecjalizowanych branż, no to już w naszym Białymstoku też się robi bardzo trudno znaleźć wykwalifikowanych ludzi, więc jakby...
Czyli co, stawiamy na edukację, na przygotowanie znakomitych fachowców. Tak. Bliskość Warszawy może być na tej zasadzie, że wpadniemy tam do opery, spotkać dobrego inwestora, natomiast tę codzienną walkę o byt będziemy realizowali w Białymstoku.
Myślę, że dzisiejsze technologie już na to pozwalają, zwłaszcza w takim obszarze internetowym. Tak?
Czyli to taka gałąź, na którą się powinniśmy tutaj w Białymstoku nastawiać.
No jeżeli nie mamy łatwego połączenia ze światem w inny sposób, to musimy sobie radzić tak, jak możemy. Tak?
Na razie mamy tę internetową autostradę, czyli światłowody, możemy z tego korzystać.
Dokładnie.
Do tego namawiamy. Zapraszamy także do Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego. Szczególnie młodych w przyszłym tygodniu, 31 To będzie kolejny tydzień, nie przyszły, tylko następny.
Za dwa tygodnie.
31 stycznia, ze względu na to, żeby zobaczyć tego młodego człowieka, który startował od zera, poznał technologię programowania, a teraz uczy innych młodszych od siebie.
Warsztaty Coding for Youth już 31 stycznia w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym.
Taką ciekawą propozycję mamy na ferie również i w naszym mieście. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Naszymi gośćmi byli Anna Daszuta-Zalewska, dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz Łukasz Skłodowski i Grzegorz Ciwoniuk z firmy Elastic Cloud Solutions. Lech Pilarski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.